Kiedyś, czasy to niezbyt odległe, mieszkał naprawdę na Ślęży, na samym jej szczycie. Chłopi z okolicznych wiosek i mieszkańcy podślężańskiej Sobótki dobrze znali jego pochyloną sylwetkę, kiedy to dwa razy w tygodniu z plecakiem na ramieniu schodził do miasteczka po prowiant dla schroniska. Później przybył mu towarzysz. Jak sam zwykł był mawiać, najpierw chodziłem sam, a potem było nas dwu, osioł i ja. Osiołek pomagał nosić chleb, bułki, jarzynę. Z miasteczka na szczyt Ślęży 9 kilometrów. Nie byle jaki kawałek drogi, ale cóż to znaczy dla człowieka zakochanego w Ślęży po uszy. W dodatku, jeżeli się ma ponad 60 lat. Święta Góra opanowała całkowicie wyobraźnię, serce i myśli pana Dunajewskiego. Stała się jego życiową obsesją. Każdą rozmowę, jaka by nie była, zawsze sprowadzi na ślężańskie ścieżki. I nie ma na to rady. Nawet dziś, kiedy już mieszka na dole, w Sobótce, kiedy najważniejszą sprawą życiową jest organizowanie muzeum, o Ślęży nie zapomina ani na moment. I wierzyć już teraz trzeba, że w starym domu o przepięknych portalach, wśród przeróżnych eksponatów, właśnie myślą przewodnią będzie Ślęża.
On ma równe 400 lat. To jest siedziba poopacka. Przychodzi o te różne koleje, prawda?
Proszę pana, co tutaj ten napis przedstawia tu nad portalem?
Napis niestety nie mogę się pochwalić, jaka jego jest treść. Wiem tylko, że to jest greka.
I hebrajski.
Jest hebrajski, jest łacina. No, to na zdjęcie dane jest do jednej z katedr Uniwersytetu Wrocławskiego dla odczytania.
A tutaj przed tym wyjściem do tej bramy jakiś taki duży stoi.
To jest, proszę pani, nieustalone, prawda, przez naukowców, ale to jest bezsprzecznie jeden z pręgierzy. A przypuszczają, że właśnie, że to nie tyle pręgierz jest, a może nawet jakieś, prawda, rzeźba o charakterze kultowym.
Tak. Też związanym ze Ślężą.
Tak.
No proszę, jest Ślęża. Nie trzeba było wcale długo czekać, aby ten temat się wyłonił. Właściwie powinien w tej chwili zabrzmieć radosny pomruk ślężańskiego niedźwiedzia. Ale lepiej zobaczmy, co dalej będzie z tym muzeum.
Jak przyjmują historycy, to podobno od Ślęży wywodzi się nazwa naszego regionu, Śląsk. To tylko jeszcze dobitnie uświadamia, jak ważne od stuleci pozostaje górujący nad Wrocławiem masyw Ślęży. Przed wiekami główna siedziba i święte miejsce plemienia Ślężan. Dziś, pomijając aspekt kulturowy, aspekt historyczny, przede wszystkim miejsce, gdzie spędzamy czas wolny. U podnóża góry, w Sobótce, w samym jej centrum, znajduje się niewielkie rozmiarami, chociaż jak za moment się przekonamy, posiadające i ciekawą historię, i bardzo dużo obecnie ambicje rozwojowe Muzeum Ślężańskie, w tym roku obchodzące swoje 60-lecie. W dźwiękowej historii Radia Wrocław dobry wieczór, mówi Michał Kwiatkowski. Ze mną z państwem pani Monika Szyma-Efinowicz, dyrektorka tej placówki. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Piastuje pani tę funkcję od niedawna, zdaje się.
Od półtora roku.
Od półtora roku. A w samym muzeum, w budynku przy ulicy Świętego Jakuba 18, od kiedy pani pracuje?
Również od półtora roku, natomiast w sąsiedztwie muzeum znajduje się powiatowy zespół szkół numer 3 w Sobótce, dlatego też częstym gościem i współpracownikiem tego muzeum byłam również wcześniej, jako nauczyciel szkoły średniej.
Mm-hmm. To teraz wracamy do czasów dużo, dużo wcześniejszych, bo chciałbym, żebyśmy się cofnęli jeszcze do przedwojnia. Tak się składa, że Muzeum Ślężańskie ma bardzo długi, bardzo ciekawy rodowód. Jeszcze w latach 20. zostało to zainstalowane, tak zwane Heimatmuseum. Co to była za instytucja? Proszę naświetlić nieco tę historię.
Faktycznie w 1926 roku w muzeum dzisiejszym, jeszcze przed wojną, istniało Heimatmuseum. Zresztą to była taka popularna idea owych Heimatmuseów, które powstały w państwie niemieckim. Niestety nie wiemy, co mogło się w nim znajdować. Ważne jest to, że już wtedy Niemcy wykorzystali piękny renesansowy obiekt, tak zwany Dom Opata, który powstaje w XVI wieku, w 1568 roku, jako szpital kanoników regularnych i przetrwał wojnę. Dlatego należało również po II wojnie go wykorzystać. Natomiast co znajdowało się w samym muzeum jeszcze przed II wojną światową, nie wiemy. Może również archeologia, którą interesowali się już Niemcy w dwudziestoleciu międzywojennym, może profesor Fritz Geschwendt coś tam ciekawego przekazał. Tego nie wiemy, gdyż po II wojnie światowej nie zachowało się miejskie archiwum. I również informacje, które czerpiemy z tamtego czasu, są naprawdę szczątkowe.
A czy mamy jakieś informacje albo wspomnienia od pierwszych osadników, pionierów, którzy znaleźli się w Sobótce po 1945 roku? A może też od autochtonów? Czy możliwe, że znajdowała się jakaś, nie wiem, figura, szczątki tych zbiorów w domu opada, czy po prostu wszystko zostało wymiecione i nie wiadomo rzeczywiście, jak pani powiedziała, czy to zostało wywiezione do Niemiec, czy zagrabione przez jakichś prywatnych pasjonatów, kolekcjonerów sztuki?
Tego nie wiemy. Mhm. Muzea wszystkie podlegały ewakuacji, więc najprawdopodobniej zostało ono ewakuowane. Czekamy, obserwujemy i kontaktujemy się z muzeami niemieckimi w celu złapania jakiegokolwiek śladu. Ułatwiłoby nam na pewno owo posiadanie tego archiwum, archiwum Jekela, archiwum miasta Sobótki, natomiast no niestety nie mamy, możemy się tylko domyślać, tak jak sugeruje owa archeologia, fascynowała już przed wojną. Jak mogło wyglądać, nie mamy pojęcia.
Mamy rok 1945. Dom Opata w jakikolwiek sposób został zniszczony, czy jednak nie?
On jak najbardziej był zniszczony i w pierwszych latach po powstaniu muzeum wymagał kapitalnego remontu. Ten remont zostanie przeprowadzony. Mhm.
To teraz dochodzimy do tych pierwszych lat, bo 1945-1962 to jest taki moment, kiedy na tej polskiej mapie muzealnej Sobótka stanowi białą plamę. 17 lat trwało poszukiwanie tych zasobów finansowych, poszukiwanie idei, żeby muzeum w Sobótce na nowo otworzyć, Muzeum Ślężańskie.
To właściwie dość ciekawa historia, jak powstało Muzeum Ślężańskie. Ono z jednej strony wiązało się z tym, o czym pan powiedział, owymi osadnikami, którzy przybywali z różnych regionów już nieistniejącej Polski, Kresów Wschodnich i którzy zachwycali się tym miejscem. Takim człowiekiem, który zafascynował się tym miejscem i postanowił zrobić wszystko, ażeby był człowiekiem wielkiej charyzmy, wielkiej inteligencji, pan Stanisław Dunajewski. Mimo, że nie był lubiany w owym czasie, bo był byłym żołnierzem Armii Krajowej, pojawia się w Sobótce i można powiedzieć, nawiązuje niezwykłe relacje z mieszkańcami i komunistami, i niekomunistami. Pan Stanisław Dunajewski w latach 50. był kierownikiem na schronisku PTTK na Ślęży, ale też obejmował swoim zainteresowaniem jako aktywny działacz związany z ratowaniem, ochroną zabytków, współpracujący z instytucjami archeologicznymi i zajmującymi się konserwatorstwem właśnie we Wrocławiu, również uznał, że to jest miejsce, które trzeba ochronić, ocalić. Już w 1956 roku za jego inicjatywą udaje się wpisać budynek przy świętego Jakuba 18, ów szpital kanoników regularnych, udaje się wpisać na listę krajowych, na Krajowy Rejestr Zabytków. Ale z ciekawą informacją, adnotacją, że może być on wykorzystany tylko i wyłącznie do celów muzealnych. To powoduje, że już rok później zaczynają się takie pierwsze wizje, pierwsze plany utworzenia tego muzeum. A że czasy były też specyficzne. Pan Stanisław Dunajewski sam nic nie mógł zrobić. Był najpierw, tak jak powiedzieliśmy, zaangażowany w pracę na schronisku na Ślęży, gdzie ze swoim osiołkiem wchodził i wnosił to, co trzeba było, to, co powinno się było pojawić w sklepiku w schronisku. Tak go mieszkańcy starsi, owi osadnicy zapamiętali. Później był referentem w gminie i tam naświetlił, zasugerował i zainspirował urzędników, zwłaszcza przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej, pana Franciszka Nowackiego, do idei muzeum.
Zatem wchodzimy teraz do muzeum wraz ze Stanisławem Dunajewskim.
Bardzo mi się podobają te drzwi.
No, drzwi są teraz zrobione nowe, na wzorze, oparte, prawda, na wzorze dawnym. Mhm. Także to jest zachowany styl. Znajdujemy się teraz w holu, w którym, prawda, będzie piękny stół stylowy, ławy będą dla zwiedzających przy zmianie obuwia. Tak. Na parterze będzie dział archeologii.
Na razie jeszcze wszędzie dudni.
Tak, mamy kopię właśnie tego barana jordanowskiego. Tutaj mamy szydła, prawda.
A to skąd znalezione te szydła?
To jest wszystko otoczenie Ślęży.
A tam widzę stare latarnie, ale ładne. Jakieś to daszki, tak. Jakieś rzeźbione domki.
To, to zachowany jest, prawda, styl dawnych latarni, które będą umieszczone. Jedna będzie na zewnątrz budynku, w holu, druga, no a trzecia zobaczymy. Tu jeszcze, prawda, sporo ceramiki jest.
Jakieś misy. A to zupełnie kształt współczesnej jakiejś ceramiki, jakiegoś dzbana, prawda? O, to jest grzechotka?
To jest grzechotka.
Gliniana grzechotka.
Tak jest. I to tak, tak zwane ptaszki. I też mówią, jedni twierdzą, że to, prawda, mają charakter zabawek, natomiast część naukowców twierdzi, że to jest tak samo kultowe.
A to co? Jakaś bryła?
To jest jakieś pozostałości, prawda, po piecu hutniczym jakieś. No, na Ślęży przecież i na dole znajdujemy sporo śladów po dymarkach.
A ta duża misa?
A to jest właśnie, to jest popielnica ze szczątkami niedopalonych kości. Mm-hmm.
Czy to jest zachowane uzyskane dobrze z tych grobów całopalnych, które ostatnio tutaj nasi archeologowie wykopali?
Tak jest.
Z Jordanowa może?
Nie. To jest bliżej, bo to jest ze Żwirowi. No, otoczenie Ślęży, prawda, te wykopaliska, te cmentarzyska. To wciąż tylko mówię o naszej historii.
Wracamy do historii, ale do tej historii z przełomu lat 50. i 60., kiedy rodziła się idea otwarcia Muzeum Ślężańskiego.
A musimy sobie przypomnieć, że był to koniec lat 50., kiedy całe państwo przygotowywało się już do obchodów powstania państwa polskiego. 1000 lat państwa polskiego. I to owa idea owych szkół, 1000-latek, małych regionalnych muzeów. Więc te wszystkie pomysły, które miał pan Dunajewski, one się pięknie splatały ze sobą w jedną całość, bo był bardzo konstruktywny człowiek z niezwykłą historią, nadającą się na fascynujący tak naprawdę film. Dobrze i konstruktywnie zaplanował wszystko, co zrobił i co tak naprawdę do dzisiaj przynosi efekty. Pan Dunajewski dążył do tego, żeby owo muzeum powstało i faktycznie udaje mu się tą ideę zaszczepić również we Wrocławiu. W 1948 roku we Wrocławiu powstało Muzeum Archeologiczne, a trzeba też wiedzieć, że pan Dunajewski archeologiem ani historykiem nie był. Miał wykształcenie administracyjne, więc potrzebował takich merytorycznych kierunków wyznaczonych przez archeologów, którzy by tutaj pomagali po części w tych jego działaniach. Był natomiast pierwszym na Dolnym Śląsku społecznym kuratorem zabytków. A więc to na pewno wszystko pomagało mu, aby faktycznie owe działania uwieńczone sukcesem roku 1962, kiedy udaje się powołać taką instytucję z opieką taką merytoryczną, którą sprawował pracownik Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu, pani Halina Gocławska. Wówczas dyrektorem była pani Wanda Sarnowska. Niezwykle kreatywne, prężne panie, które wspierały działania pana Dunajewskiego. Od roku 1960 roku pan Dunajewski zamieszkał w Sobótce, a od momentu utworzenia samego muzeum zamieszkał na jego terenie. Często jako pracownicy żartujemy sobie, że pan Dunajewski tam straszy albo pomaga. Jak nie możemy czegoś znaleźć albo jakieś trudne zadanie przed nami stoi, bardzo prosimy pierwszego pana dyrektora o to, żeby nam po prostu pomógł. Takie nasze różne ciekawostki, które wiążą się z tym miejscem.
Rok 1956-1962, takie ramy można powiedzieć, kiedy wpisanie tutaj do rejestru zabytków obecnej siedziby Muzeum Ślężańskiego i też rozpoczęcie takich już działań prowadzących do tego, co wydarzy się w roku 1962. A więc jak pani wspomniała, tego oficjalnego otwarcia Muzeum Ślężańskiego, czy z tego momentu, kiedy muzeum zostało otwarte, dzisiaj możemy podziwiać jakieś zdjęcia, może też jakąś kronikę właśnie akurat z tego dnia i czy pokój Stanisława Dunajewskiego, tam gdzie mieszkał, w jakikolwiek sposób dzisiaj na przykład można zobaczyć, jak to wygląda?
Dzisiaj tego pokoju zobaczyć nie można, ponieważ pełni on funkcję gabinetu dyrektora i magazynu jednocześnie. No najbardziej tajne miejsce, do którego oczywiście wszyscy bardzo chcą wejść, chociaż na chwilkę, ale nie jest ono udostępnione wszystkim. Natomiast trzeba też pamiętać, że w tym pierwszym okresie muzeum było całkowicie niezależne. Dopiero od roku 1970 roku do 1993 będzie muzeum archeologicznym, będzie filią muzeum archeologicznym. W 1967 pan Stanisław Dunajewski odszedł na emeryturę. Natomiast, tak jak powiedziałam, budził on ogromne zaufanie mieszkańców. Ponieważ to nie tylko muzeum. Jego opieka, którą obejmował na przykład ochronę ślężańskich rzeźb pultowych, razem z pracującą jeszcze dzisiaj w Muzeum Ślężańskim panią dr Haliną Śledzi-Kamińską, prowadzili prace terenowe, na przykład te wszystkie tablice, których na Dolnym Śląsku jest mnóstwo, z napisem Grodzisko, to są pozostałości pracy pana Dunajewskiego. Nazywany często strażnikiem Olimpu, strażnikiem śląskiego Olimpu, pan Dunajewski budził to zaufanie. Dlaczego jest to ważne? Ponieważ najważniejsze zabytki, uważam, najciekawsze zabytki nieeksponowane nigdy na żadnej wystawie stałej, tylko na wystawach czasowych, będą zaprezentowane w tym roku i one trafiły właśnie w czasie, kiedy pan Dunajewski objął to stanowisko, kiedy to on opiekował się muzeum. Myślę o skarbie monet, które w 1965 roku, w czasie rozbiórki jednej z kamienic w Sobótce, zostały przez robotników przyniesione do muzeum. Jest to o tyle ciekawe, że nasi numizmatycy, pan Łukasz Stroka, razem z profesorem Borysem Paszkiewiczem, którzy przebadali skarb w ubiegłym roku. Leżał on w magazynie nieprzebadany dokładnie, niesfotografowany i nie przygotowany do przede wszystkim takiego opracowania, które pomoże w jego ekspozycji, która nastąpi w tym roku. I sobie wyobrazić, że jest tam mnóstwo zagadek i tajemnic, ponieważ wygląda na to, że oprócz tego głównego depozytu skarbu są też takie pomniejsze anegdotki, które mówią o tym, że kto jakiekolwiek monety znalazł, dorzucił jeszcze do tego, co przyniesiono panu Dunajewskiemu, bo takie zaufanie owa postać budziła, że wiedziano, że on najlepiej się zaopiekuje tym, co znajdzie się w muzeum. Takich artefaktów jest jeszcze kilka. Będziemy chcieli pokazać je również, oprócz tego skarbu monet. Ale to już nie będę zdradzała wszystkich tajemnic.
Jasne, że tak. Ale ja podpytam jeszcze panią dyrektor tutaj na koniec naszego spotkania. Natomiast wyciągnęła pani wątek wystaw i teraz proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, ale rok 62 to jest otwarcie muzeum. Pierwsza wystawa to jest chyba rok 1966, tak? I to jest wystawa Wierzenia dawnych Słowian, która na swój sposób do dziś jest do podziwiania, chociaż zmieniły się ramy czasowe, zmienił się też tytuł tej wystawy.
Dokładnie. Pamiętajmy, że również Muzeum Ślężańskie wymagało kapitalnego remontu. To był właściwie jedyny świecki budynek, który z tego renesansu, tego epoki nowożytnej, który przetrwał w całości do dnia dzisiejszego i on te pierwsze lata po prostu wymagały kapitalnego remontu. Nie dostano oczywiście całego budynku, tylko dwie sale na parterze były przeznaczone na ową wystawę, a więc trzeba było, to był czas, w którym zaczynały się badania archeologiczne. Te badania archeologiczne ściągały same sławy archeologiczne do Sobótki i samo muzeum mogło również prowadzić takie badania. No właśnie dzięki temu efektywnemu wsparciu Muzeum Archeologicznemu z Wrocławia. Trzeba było podjąć pewne decyzje, w jaki sposób, co wyeksponować. I okazało się już wówczas, że rozwój archeologii stał się decydujący. Ukierunkował Muzeum Ślężańskie wówczas. No były to inne czasy. Polska zmieniła granice. Na tych terenach szukano owych pradziejowych śladów prasłowian, którzy może byliby uzasadnieniem do tego, że Polska ma prawo do posiadania tych ziem. Pamiętajmy, że wiele muzealiów dzisiaj na stanie przyniesionych przez mieszkańców, które nawiązywały nawet do historii średniowiecza. To było takie poszukiwanie własnych korzeni i własnych tradycji. Osadnicy, którzy zobaczyli o koszmar wojny, którzy mieli świadomość, jak koszmar wojny dotknął zabytki, potrafili nawet z masywu ślęży, z bardzo wysokich jej połaci, przynosić kamienny tors wykonany z granitu, który faktycznie datowany na średniowiecze, po prostu uważali, że należy uchronić w otaczającym Muzeum Ślężańskie lapidarium. Dzisiaj trzyma, nie przenosimy tych zabytków. Mhm. One są w swojej przestrzeni, tam powinno opowiadać historię, żeby nie zburzyć pewnego kontekstu historycznego. Wówczas to zupełnie inna historia. Ludzi, którzy uważali, że tylko muzeum może je najlepiej uchronić, mając je pod swoim okiem na terenie lapidarium. Dzięki temu zachowało się mnóstwo takich zabytków.
Czyli mamy tak, zabytki archeologiczne pochodzące przede wszystkim z własnych badań, bo chyba tak to trzeba nazwać,
tak,
prawda?
Tak,
też
tak.
Kolekcja skał, minerałów, map, kart pocztowych, to wszystko do zobaczenia w muzeum wtedy i dziś. No właśnie, jeżeli chodzi o te wystawy, o których wspomniałem przed momentem, to Wierzenia dawnych Słowian, które potem zostały zamienione, jeżeli chodzi o tytuł, na Śladami dawnych wierzeń. Mamy też Przyrodę masywu Ślęży, prawda? O czym opowiada ta wystawa? Jak skonstruowana jest ta wystawa?
Myślę, że tutaj warto też jeszcze wrócę do wątku związanego z archeologią. Tak jak pan powiedział, przez wiele lat wystawa ta się nie zmieniła, ale to jest pewnego rodzaju oczekiwanie społeczne. Turyści przyjeżdżający z całej Polski, z Wrocławia, z regionu, w pierwszej kolejności ta największa liczba turystów właśnie z regionu jest zainteresowana archeologią. Co nie znaczy, że w naszych zbiorach nie pojawiają się inne. Również te obiekty historyczne, które uznaliśmy, że w związku z zainteresowaniem takim bardziej tego poszukującego turysty, który chce wiedzieć, a co tu było przed II wojną światową, jakie rody arystokratyczne, jak wyglądało życie, jakie przedmioty. I to poszukiwanie trochę determinuje również to, jak Muzeum Ślężańskie się zmienia. Jestem dyrektorem dopiero od półtora roku i już w tym drugim roku postanowiłam zmienić jedną z sal. Dwie sale archeologiczne zostały ładnie, że tak powiem, pomogliśmy im wyeksponować piękno. Dodaliśmy brakujące plansze, które pokazują kontekst naszego regionu, tego, z czym turysta przyjeżdża i czego powinien się dowiedzieć o archeologii regionu, wychodząc tego aktualnego stanu badań, wychodząc oczywiście w teren. Tak byłoby naszym marzeniem, żeby przed wejściem na Ślęże przyjść najpierw do muzeum. Drugą salą, którą zamierzamy otworzyć, to właśnie ta sala poświęcona historii miasta, które nieprzypadkowo o niezwykłej historii, często pomijanej trochę, gdy ta archeologia przytłacza i jakby przede wszystkim koncentruje uwagę. Sobótka od osady targowej do nowożytnego miasta to ta najnowsza wystawa. Jeżeli chodzi o zbiory przyrodnicze, one może nie są imponujące, może same zbiory geologiczne, owszem, natomiast to jest coś, co będzie kolejną niespodzianką. Mam nadzieję, że za półtora roku, za dwa lata otworzymy niezwykłą wystawę przyrodniczą Człowiek i przyroda w masywie Ślęży i to będzie coś zupełnie innego, coś, co będzie odpowiedzią. Ta wystawa wymaga przede wszystkim weryfikacji. Długo nie zmieniała się kwestia, no, przyroda to bardzo dynamiczny element otaczającej rzeczywistości, wymaga pewnej weryfikacji, więc właściwie tą wystawę uważam, że ona jest po prostu do zupełnej zmiany. Niespodzianka w tym roku, niespodzianka za dwa lata.
Same
kolejna,
niespodzianki,
same niespodzianki, które przede wszystkim spowodują, że ta wiedza, którą będzie można zdobyć w Muzeum Ślężańskim przed wyjściem przed wejściem na Ślęże, przed wejściem na szlaki, jakby uzupełni, pokaże całe piękno naszego ślężańskiego regionu.
No właśnie, wiedza, bo wspomniała tutaj pani o tej wystawie dotyczącej historii Sobótki. To jest wystawa, którą już możemy podziwiać?
Nie, ona zostanie otwarta dopiero 13 sierpnia. Właściwie cały ten rok 2022 to rok wielkiego jubileuszu. Cieszymy się, przeprowadzamy różne ciekawe konkursy, wprowadziliśmy własne wzory kart pocztowych. Natomiast takim kulminacyjnym momentem daliśmy sobie też czas, żeby przygotować taką wystawę, bo to nie jest prosto, zwłaszcza, że trzeba było przebadać zabytki, które nie były przebadane tak dokładnie, jak należy to zrobić przed ekspozycją. Dlatego 13 sierpnia w dzień urodzin Stanisława Dunajewskiego. Człowieka, bez którego Muzeum Ślężańskie by nie powstało. Który z wielkim sercem postarał się o owe zabytki i który to wielkie serce wkładał w jego rozwój, angażując wielu ważnych naukowców również w jego początki. Dlatego ten 13 sierpnia, to mogę już dzisiaj wszystkich serdecznie zaprosić, od godziny 11 spotkania, wykłady związane z historią Muzeum Ślężańskiego, z niezwykłymi osobami, bo powiedzieliśmy dzisiaj tylko o panu Dunajewskim, ale wspomniałam panią dyrektor Wandę Sarnowską, panią kierownik, panią Gocławską, powinnam wspomnieć kolejnego dyrektora Muzeum Archeologicznego, pana Jerzego Lodowskiego. I proszę Państwa, 27 lat dyrektorem był mój poprzednik, pan dyrektor Wojciech Fabisiak, niezwykła również osoba, archeolog, stąd ten kierunek archeologiczny utrzymany bardzo mocno również w Muzeum Ślężańskim. I na tą wystawę, wracając do wątku głównego, 13 sierpnia zapraszam Państwa bardzo serdecznie poznać historię Muzeum Ślężańskiego i zapoznać się z naszą historią Sobótki, miasta u podnóża Ślęży, którego historia wbrew pozorom silnie wiązała się z tym, co na Ślęży się znajdowało.
To jeszcze krótko podpytam, bo nie będziemy oczywiście opowiadać o wystawie, która do zobaczenia, którą trzeba będzie zobaczyć od 13 sierpnia, jak pani powiedziała, ale ramy czasowe, w których zawiera się ta wystawa, to jest 1568 rok, czy cofamy się jeszcze dalej w przeszłość?
Pamiętając, że dwie pierwsze sale to archeologia, wystawa nosi tytuł Historia Sobótka od osady targowej do nowożytnego miasta. Sięgamy do średniowiecza i do momentu, kiedy Sobótka jeszcze miastem nie była. Do momentu, kiedy była osadą targową, aż do historii nowożytnej, nawet do wieku XVIII. Wspomniany przeze mnie skarb monet to monety od XVI do XVIII wieku.
Ciekawa jestem, dokąd mnie pan prowadzi. Proszę?
Do pracowni.
Do pracowni?
Tak, pracownia będzie.
Tutaj, w tym pokoju? Świetne załamania dachów. Okienko takie malutkie, ładne. Jak to będzie urządzane?
Więc proszę pani, dwa stoły, pół regały.
Tak.
Tu jest miejsce odpoczynku. Zaplecze.
Bardzo duży pokój, ładny.
Ma się rozumieć. Tak. Naukowcy, świat literacki, dziennikarze są proszeni o przybywanie, o zaznajamianie się, o wyjście w tą atmosferę, prawda, pradziejów. Kalisz jest młody w stosunku do Ślęży. I prawda, po pewnym czasie znowuż podzielić się ze swoim otoczeniem rzeczami widzianymi, rzeczami odczytymi. Prawda, to, co może Ślęża dać.
Czyli krąg wielbicieli Ślęży tym sposobem by się powiększył.
A bezwzględnie, tym bardziej mamy już założone Towarzystwo Miłośników Ziemi Ślężańskiej. Więc to tak samo będzie nie bez echa wszystko.
A powiedzmy plastycy mogliby również tutaj...
A bezwzględnie, koniecznie są.
Szukać natchnienia?
Natchnienia małe, ale bezwzględnie widzę tu, że będą i wystawy swoje tutaj urządzali. Małe wystawy, ale tak samo i te obrazy będą, prace ich będą sprzedawane.
W muzeum od lat 90. działa galeria Muzeum Ślężańskiego, galeria sztuki współczesnej, chyba tak trzeba to powiedzieć. Jaki był, jaki jest profil działalności tej galerii?
Przede wszystkim ta galeria ma pokazywać zarówno wielkich twórców znanych z kraju, czy też za granicą, ale zawsze też łączyła w tym kalendarzu rocznym imprez, wernisaży również lokalnych twórców. Pamiętajmy, że od zawsze, nawet przed wojną, Sobótka była miejscem, gdzie osiedlały się nietuzinkowe osobowości, lokalni artyści, rzemieślnicy, choćby wspomnę panią Alinę Domańską z jej piękną pracownią tkaniny artystycznej. I tych twórców również Muzeum Ślężańskie zawsze promowało. Oczywiście, że na pewno wielką dumą byłego pana dyrektora Wojciecha Fabisiaka było to, że udało mu się zaprosić Jerzego Dudegracza czy Wiesława Ochmana, bo to nie tylko oczywiście te sztuki wizualne, ale również muzyka, czy też wykonane specjalnie dla Muzeum Ślężańskiego karty pocztowe przez Edwarda Lutczyna. To ten przykład takich naprawdę znanych nazwisk i postaci, które były i do których chcemy wracać. Często też traktujemy tą wystawę, ja jestem historykiem z wykształcenia, więc dla mnie jednak wystawy historyczne mają szczególne znaczenie. Udało nam się w zeszłym roku nawiązać współpracę z Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Razem z tym muzeum i z Muzeum Miedzi w Legnicy zorganizowaliśmy wystawę prac, pierwszą w historii Muzeum Ślężańskiego prac przedwojennego artysty Kowala Jarosława Wonki. I te niezwykłe prace prace mistrza wykonane w metalu udało się po prostu zaprezentować. A więc tych dawnych twórców związanych z Sobótką również, Wonka w środowisku, można powiedzieć, bardziej specjalistów jest naprawdę rozpoznawalny, budzi ogromny zachwyt pracowników Muzeum Narodowego, więc wielka pomoc również z ich strony. Wracamy do tych dużych tematów i co muszę powiedzieć, bardzo mnie cieszy, że tę wystawę odwiedziło też bardzo wielu wrocławiaków. Mhm. Nie tylko to było skierowane na teren samej gminy, więc cieszy, że coraz częściej na te nasze wydarzenia przyjeżdżają ludzie z daleka. Były osoby, które nawet z kraju, z Krakowa, z Poznania przyjeżdżały, żeby zobaczyć Wonkę w Muzeum Ślężańskim.
A jak na frekwencję muzealną od ostatnich dni, może też, no dni właściwie trzeba powiedzieć, jak na te frekwencje przekłada się otwarcie po wielu latach tego połączenia kolejowego przechodzącego przez Sobótkę?
O tak, bardzo odczuwamy w ostatnich dniach. Faktycznie wiele szkół przyjeżdża, również na lekcje muzealne, do muzeum pociągiem, a później oczywiście nasz szlak na Ślęża. Bardzo się z tego cieszymy. W zeszłym roku już, jeszcze zanim pociąg ruszył, udało mi się po 2,5-krotnie powiększyć liczbę zwiedzających. No nie ukrywam, że tutaj zajęcia skierowane na dzieci i młodzież zrobiły swoje, a tym bardziej teraz pociąg powoduje, że wielu podróżnych odkrywa na nowo tak piękne miejsce z kwitnącym, pełnym kwiatów, krzewów, drzew, lapidarium, otaczających renesansowy budynek, jakby nie spodziewając się tego miejsca, że odkryją je po prostu. Także faktycznie zwiększyła nam się tutaj liczba zwiedzających.
Odwiedził naszą rozgłośnię pan Stanisław Dunajewski, znany działacz społeczny, przewodniczący Komisji Opieki Społecznej nad Zabytkami Ziemi Ślężańskiej. Co pana do nas sprowadza? Dawno pan już rozgłośnie nie odwiedzał.
SOS, panie redaktorze. Rzeźby nasze są na szczycie masywu zagrożone.
Pan myśli o rzeźbach kultowych?
Tak jest. Na szczycie mnich, który stoi pod jaworem.
Tak.
Monogramy wykute, oczy pogłębione. Na połowie szlaku czerwonego Sobótka szczyt, pod altaną dwie rzeźby znajdujące się, postać z rybą i niedźwiedzia. Niedźwiedź jest malowany czarnymi farbami. Siatka ochronna, dziurę ma zrobioną, wchodzą przez górny wierzch, prawda, tej siatki. No już nie wiadomo, prawda, jak chronić, co robić. Mieliśmy teraz polecenie ze strony konserwatora nad zabytkami, żeby przedłożyć projekt. Jak widzimy zabezpieczenie tych rzeźb na szczycie i na dole. Z uwagi na to, że to jest zagadnienie bardzo poważne, bo nie da się ani kamiennego płotu, ani żelaznych krat, ani nic, ale coś musi być takiego, z jednej strony by chroniło, a z drugiej strony, żeby to nie raziło. Oto.
Najprościej by było zabrać po prostu do muzeum te piękne pomniki, ale przecież to by było najgorsze wyjście sytuacji.
Więc założenie jest takie, że pomniki żadne nie mogą być usuwane z miejsca swego usytuowania. Tak. W wypadku, że tak powiem, zagrożenia, w naszym wypadku nadzwyczajnym zagrożenia ich całości, tę sprawę decyduje dyrekcja główna zabytku w Warszawie. Tak. To jest ostateczność. Teraz, prawda, chcemy się zwrócić się do kilku osób, specjalistów, prawda, do architektów, do plastyków, do historyków, do archeologów, celem zaprojektowania, rozwiązania, prawda, ochrony tych rzeźb.
Są to bardzo smutne fakty, godne ubolewania, no i oczywiście największego potępienia dla tych wszystkich chuliganów, ludzi bezmyślnie niszczących tak piękne pomniki dawnych Słowian. To wymaga po prostu czujności całego społeczeństwa. Jeżeli idzie wycieczka, jeżeli idzie kilka osób, należy zwrócić uwagę, należy poczekać, może zobaczyć, czy ktoś tam nie dochodzi, czy ktoś tam nie niszczy czegoś. Takie potępienie społeczne powinno być dla tych wszystkich niszczycieli, bo przecież nie możemy sobie pozwolić, aby przy każdym pomniku postawić strażnika.
Bezwzględnie to jest konieczne, to jest potrzebne, to jest wskazane. Ale my jesteśmy martwi, nie czuli na to. To do nas nie dochodzi. Jest, proszę pana, tragedią, że właśnie na Ślęży, między innymi na Ślęży, gdzie są tak cenne dokumenty naszego bytowania od tysiącleci, my je tak lekceważymy, tak przechodzimy obojętnie, no i najgorsze, że niszczymy je.
Tak o ślężańskich zabytkach opowiadał strażnik Śląskiego Olimpu Stanisław Dunajewski w styczniu 1975 roku. W tym roku 60-lecie istnienia działalności Muzeum Ślężańskiego w Sobótce, 30-lecie też nadania patronatu Stanisława Dunajewskiego, to rok 1992. Co to była za inicjatywa, co to była za idea i czy ona gdzieś przeszła w środowisku samorządowym i nie tylko bez żadnych oporów?
Przeszła jak najbardziej. Mhm. To jest to ten fenomen Stanisława Dunajewskiego. Człowieka, który nie ma tu właściwie żadnych oponentów, ani wracając do przeszłości, gdy komunistów i niekomunistów, zbierając relacje świadków historii przez wiele lat, pracując w Sobótce, spotykałam się często z pozytywnym odbiorem tej postaci, decydentów, osób, które nawet sprawowały pewne ważne funkcje w tych czasach komunistycznych, mimo że był AK-owcem. Myślę, że fenomen jego życia to człowiek, który urodził się w 1900 roku w Krakowie w rodzinie zresztą takiej ziemiańskiej, rodzice artyści. Niestety ojciec w 1905 roku zmarł, natomiast już nadchodząca kolejna wojna spowodowała, że pierwsza wojna światowa bierze udział w niej młody Dunajewski. Proszę sobie wyobrazić, cóż to musiał być za człowiek, skoro w 1920 roku 20-letni młody człowiek, który brał udział w tej wojnie jako działacz Polskiej Organizacji Wojskowej, a potem członek Legionów Piłsudskiego, jako 20-latek odbiera Krzyż Virtuti Militari od Józefa Piłsudskiego. Kolejna wojna, również działalność w Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej. Cóż to musiał być za człowiek, jeżeli polski ruch oporu wykupił go z chwilą, kiedy Dunajewski trafia do niewoli. To po krótkim pobycie całe szczęście na Pawiaku i później w Łodzi na Sterlinga zostaje wykupiony przez polski ruch oporu, ponieważ był członkiem Biura Informacji i Propagandy. No powiedzmy sobie szczerze, tam trafiali najlepsi. Tam były mózgi, które odpowiedzialne były za ową ideę podtrzymywania na duchu całego społeczeństwa, za działania propagandowe. I tym się zajmował Stanisław Dunajewski. Niezmiernie inteligentny, pracujący na powielaczu, ekspert w tym, co robił. Ale myślę, że tą drugą cechą bardzo ważną, o której dzisiaj cały czas mówię, to było to zjednywanie sobie ludzi. Ta inteligencja emocjonalna, którą potrafił odnaleźć. W pamięci mieszkańców Sobótki Stanisław Dunajewski zostanie jeszcze z jednego powodu. Był również kuratorem sądowym i opiekował się trudną młodzieżą. Taka piękna historia, która wiąże się z Muzeum Ślężańskim, gdzie jeden z takich wychowanków zostaje przez pana dyrektora umieszczony. Dziecko, które jest naprawdę bardzo trudnej rodziny, nie mające kompletnie nikogo, które nie założyło rodziny i rodziny nie posiadało, zostaje związane na wiele lat. Jeden z technicznych konserwatorów swoje miejsce na ziemi znalazł i szczęście, bo tak można powiedzieć, znalazł właśnie dzięki panu Dunajewskiemu tutaj. A więc to nam pokazuje niezwykłą, no powiedziałabym niemalże doskonały człowiek. Ci, którzy go pamiętają, zawsze mówią, że był uśmiechnięty, zawsze z dobrym słowem, z dobrym żartem. Do każdego podchodził, a ci trudni, ta trudna młodzież faktycznie pamiętała go z tej strony.
Kolega Dunajewski był autorem pomysłu nowego herbu Sobótki. Nasze miasto miało w herbie świętego Jakuba, patrona wędrowców, od XVI wieku. Doszliśmy wspólnie do wniosku, że miasto o przeszłości liczącej ponad 4000 lat udokumentowanego istnienia nie może mieć herbu z XVI wieku. W związku z tym młodzi plastycy wrocławscy pomogli nam, opracowali projekt nowego herbu, w którym w górnym polu herb normalnie ma kształt tarczy rycerskiej, dzieli się na dwa pola. W górnym polu na tle zieleni lasu znajduje się niedźwiedź tężański, a w dolnej partii herbu orzeł piastowski na tle koloru złocistego, takiego jaki ma w herbie Wrocław.
Stanisław Dunajewski, jak słyszymy, niezwykła postać, patron Muzeum Ślężańskiego, 1962-2022, 60-lecie. 13 sierpnia tego roku otwarcie nowej wystawy, jak już pani dyrektor wspominała. Niespodzianki, o których też pani dyrektor wspominała, ale też chciałbym, żeby pani dyrektor nieco naświetliła plan strategii, jeżeli chodzi o rozwój Muzeum Ślężańskiego w najbliższych latach, bo taki plan strategii pani przygotowała.
Jak najbardziej. W tym planie przede wszystkim chcemy, aby Muzeum Ślężańskie było aktywne, było dostępne dla wszystkich. Stąd od zeszłego roku organizowane lekcje muzealne, spacery miejskie, bardzo intensywnie działający wolontariat, włączanie się w imprezy historyczne miasta i regionu, z tego względu, że no, jesteśmy w takim terenie turystycznym i faktycznie tutaj wiele zadań stoi również przed muzeum. Ważne wystawy organizowane, imprezy zupełnie inne, nietuzinkowe i takie, których państwo nie znajdziecie w innych miejscach. Wspomnę tylko ostatni nasz 29 maja. Zorganizowaliśmy pierwszy taki event Pies w sztuce i kulturze. Obecnie można oglądać do 29 lipca jeszcze wystawę Pies w sztuce i kulturze, gdzie czterech kolekcjonerów i Muzeum Narodowe z Wrocławia wypożyczyło nam swoje eksponaty.
Czyli też współpraca.
Też współpraca z muzeami, otwarcie pewnego rodzaju na różne instytucje, na instytucje muzealne, ale wspomniany przeze mnie event został zorganizowany ze Związkiem Kynologicznym w Polsce. Przyjechały piękne, wspaniałe rasy psów, historycznie uwarunkowane, które stanęły przy obrazach dawnych mistrzów, pokazując owe takie zupełnie inne spojrzenie na sztukę, a więc ta nasza działalność absolutnie nie taka skostniała. Chcemy przyciągnąć jak najwięcej osób, dzieci, młodzieży, pokazać, że muzeum może być świetną rozrywką, ale może być również edukacyjne. Bardzo nam zależy na tej edukacji, która zmienia się na samym terenie naszej gminy, ponieważ coraz więcej nowych osób osiedla się. Nie zna owej historii archeologicznej, nie zna historii miasta, nie zna również tego aspektu przyrodniczego. To ta nowa wystawa, którą planuję, wystawa przyrodnicza, ma przede wszystkim pokazywać owe właściwe relacje człowieka i natury. No, Święta Góra. I to, że właśnie ją, święte źródła, jak na to patrzyli nasi przodkowie, jak układały się relacje przez wieki, a mamy kilka bardzo ciekawych eksponatów, one ciągle tutaj są tajemnicą i nie zdradzę, żeby pokazać coś niezmiernie ciekawego następnym razem, pokażą nam, jak te relacje się układały. Także przyrodę trzeba szanować. My mamy ogromny tutaj zalew turystów z Wrocławia. Gdzieś musimy nauczyć tego szacunku do natury, bo tam na szlakach to już jest za późno. Zostają niestety duża liczba śmieci, natomiast gdzieś musimy pokazać, jak to robili nasi przodkowie, jak ten szacunek się kształtował.
Wspomniała pani wcześniej, że młodzież szkolna, zwiedzający z Wrocławia, ale i też z Krakowa się zdarzyli. No właśnie, chcemy trafić do Muzeum Ślężańskiego. Jak to wygląda? Środa, niedziela, tutaj się chyba nic nie zmieniło i ostatni wtorek miesiąca, tak?
Dokładnie. Czyli tutaj akurat wszystko zostaje tak samo. Bardzo często, jeżeli chodzi o lekcję muzealną, nauczyciele, przewodnicy dzwonią, umawiają się, ustalamy, ile mają czasu również. Jesteśmy elastyczni i jesteśmy w stanie dostosować wiedzę zarówno do wieku, do grupy. To nie tylko lekcja muzealna. Do każdej lekcji muzealnej, do wystawy stałej jest jeszcze lekcja do wystawy czasowej. Zajęcia w lapidarium, przynajmniej wokół jednego zabytku i na przykład zajęcia warsztatowe. Bywa, że dzieci wybijają puncą skórze misia ślężańskiego, tak jak to dawniej w owej osadzie handlowej rzemieślnicy również wytwarzali różne produkty, czy też kopiują, teraz mamy taki wątek, kopiują dzieła słynnych artystów, malarzy z motywem psa. Bardzo ciekawie to wygląda, więc zawsze staramy się ten jeden czynnik, żeby był taki bardziej aktywny.
Dzieje się, jak słyszeliście państwo, w Muzeum Ślężańskim w Sobótce i dziać się będzie na pewno 13 sierpnia, kiedy to zostanie otwarta nowa wystawa, 60-lecie tej instytucji. O tym 60-leciu opowiadaliśmy z dyrektorką właśnie tego muzeum, do którego zapraszamy, Muzeum Ślężańskiego, panią Moniką Szlimą-Efinowicz. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję.
A na zakończenie raz jeszcze oddajemy głos założycielowi tej instytucji, Stanisławowi Dunajewskiemu, którego przed mikrofonem przed 60 laty gościła Helena Małachowska.
Czuję, że pan ostatnio niczym innym nie żyje, tylko zbieraniem eksponatów i urządzaniem tutaj sobie.
Nie, ja tego jeszcze żyję, proszę pani, tą myślą, że Ślęża, będąc tym miejscem, prawda, nie tylko kultu, ale miejscem, prawda, ośrodkiem dyspozycyjnym myśli prasłowiańskie od tysiącleci. Bywali tutaj pątnicy, którzy przychodzili po rady i z radami wracali, składali dary. No więc mam nadzieję, że po radę może nie będą przybywali, a z darami może będą przybywali właśnie dla muzeum. Dary lokalne, ludowe. Każdy przybywający, czy to z Łowickiego, czy Sądęczyzny, czy gdzieś z gór, przywnosi w darze lokalny wyrób ludowy i złoży tutaj. Mam wrażenie, że jeżeli zapoczątkujemy to w kraju, tak samo odezwą się nasi bracia, którzy są poza granicami kraju, rozsiani po całym świecie. I oni właśnie będą dawali wyraz więzi z krajem poprzez Ślęże, poprzez Muzeum Regionalne w Sobótce.
A kiedy pan ma nadzieję, że pierwsi zwiedzający tutaj do muzeum trafią? Kiedy muzeum zostanie otwarte, otworzy swoje podwoje?
Bezwzględnie na Dni Ślęży.
W tym roku?
W tym roku na Dni Ślęży.
No cóż, a może wybierzemy się wspólnie do Sobótki na Dni Ślęży? Do muzeum wprowadzi nas arcygościnny kustosz, pan Dunajewski, który ochoczo po 50 razy dziennie gotów jest opowiadać legendę każdego eksponatu. Oczywiście puentą będzie zawsze Ślęża. Być może przywieziemy ze sobą miniaturowy odlew ślężańskiego niedźwiedzia, a wraz z nim tajemniczego i niepokojącego bakcyla Ślęży. A wtedy, więcej niż pewne, Ślęża zyska jeszcze jednego wielbiciela.